Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI wskazał na służebną rolę nauki wobec człowieka, przyjmując uczestników kolokwium zorganizowanego przez Akademie Francuskie i Papieskie.
Po raz pierwszy po II wojnie światowej wizytę ad limina składają grecko-katoliccy biskupi Ukrainy.
O duszpasterstwie polonijnym w Irlandii będziemy rozmawiali z księżmi Andrzejem Krzesińskim i Jarosławem Tomaszewskim.
28 stycznia na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Nauki ścisłe, przyrodnicze i humanistyczne osiągnęły ogromne postępy w poznawaniu człowieka i świata. Nie można jednak ulegać pokusie zamykania w nich całej tożsamości istoty ludzkiej. Dla poznania tajemnicy człowieka konieczne są badania antropologiczne, filozoficzne i teologiczne, przypomniał papież, spotykając się z uczestnikami kolokwium o tożsamości człowieka. Zostało ono zorganizowane wspólnie przez 4 akademie, mianowicie 2 papieskie, nauk i nauk społecznych, a 2 francuskie, nauk oraz nauk moralnych i politycznych, jak też przez paryski Instytut Katolicki. Kongres rozpoczął się w Paryżu, a zakończył w Rzymie. Ta współpraca między akademiami otwiera drogę do coraz owocniejszych, wielodyscyplinarnych badań naukowych, powiedział Benedykt XVI. Zwrócił uwagę, że żadna z nauk nie daje pełnej wiedzy o człowieku. Nie jest on bowiem dziełem przypadku, ale istotą cieszącą się wolnością i wykraczającą poza samą siebie.
Ta wolność właściwa człowiekowi sprawia, że w swym działaniu może się on kierować ku szczęściu, będącemu jego wiecznym powołaniem. Ukazuje ona, że ludzkie życie ma sens. Człowiek ma specyficzną zdolność rozeznania dobra. Wpojone mu przez Stwórcę zasady moralnego postępowania skłaniają go, by czynił to, co dobre. Pobudzany nimi, człowiek powołany jest do rozwijania sumienia, formowania go i postępowania zgodnie z nim, by swobodnie kierować się w życiu zasadniczymi prawami, jakimi są prawo naturalne i moralne. W naszej epoce zachłyśnięcia możliwościami nauk bardzo ważne jest wychowanie ludzkich sumień. Chodzi o to, by nauka nie stawała się kryterium dobra. Człowieka trzeba respektować jako centrum stworzenia. Nie ma on być przedmiotem ideologicznych manipulacji czy samowolnych decyzji, ani tym bardziej przewagi silniejszego nad słabszym. Iluż takich nadużyć doznaliśmy w historii ludzkości, zwłaszcza w XX wieku.
Przyjmując uczestników kolokwium o tożsamości człowieka, papież wskazał, że powołana do służby człowiekowi nauka jest wyrazem miłości. Miłość pozwala wykroczyć poza siebie, by uznać drugiego człowieka. Najlepszym wzorem jest tu miłość Chrystusa. Jego tożsamość i misja wyrażają się w poświęceniu życia braciom, w całkowitym oddaniu siebie.
Grecko-katolicki episkopat Ukrainy rozpoczął pierwszą od 70 lat wizytę ad limina apostolorum. Ojciec Święty przyjął na audiencjach 8 przedstawicieli tego największego, złączonego z Rzymem Kościoła Wschodniego. Wśród nich był kijowsko-halicki arcybiskup większy, kardynał Lubomir Huzar.
To jest dla nas coś ważnego, chociażby z tej przyczyny, że jest to pierwszy raz po 70 latach, że możemy razem z biskupem Rzymu odbywać ten ważny czas zobaczenia swojej cerkwi, kiedy chcemy powrócić do normalnej egzystencji po długich latach prześladowania, taki moment egzaminu, że powiem, stanu naszej cerkwi jest dla nas bardzo ważnym momentem i jesteśmy szczęśliwi, że możemy to robić w pełnej komunii z Ojcem Świętym, bo to jest nasza wspólnota z Kościołem Chrystusowym, z Kościołem Katolickim.
Ukraiński Kościół Grecko-Katolicki liczy na Ukrainie niespełna 4 miliony wiernych. Ma 2 archieparchie, kijowską oraz lwowską. Autonomiczny status posiada eparchia Mukaczewska, która formalnie jest osobnym kościołem sui juris. Ukraiński Kościół Grecko-Katolicki ma także swe struktury w innych krajach, w Polsce, Europie Zachodniej, Ameryce Północnej i Południowej.
Istniejący na Ukrainie kościół grecko-katolicki został w 1946 roku administracyjnie zlikwidowany przez władze sowieckie. Działał w warunkach konspiracyjnych. Odrodził się dopiero po roku 1989. Obecnie posiada ponad 3000 parafii, niemal 80 klasztorów, w których przebywa ponad 1000 zakonników i zakonnic, a posługę duszpasterską pełni niemal 2000 kapłanów.
W naszym studiu gościmy księży, którzy od stosunkowo niedawna pracują w Irlandii, w stolicy kraju, w Dublinie.
Ksiądz Andrzej Krzesiński z archidiecezji warszawskiej.
Ksiądz Jarosław Tomaszewski z diecezji płockiej.
Proszę księży, jak doszło do tego, że księża znaleźliście się w Irlandii?
Ja słyszałem o wyjeździe księdza Jarosława Maszkiewicza, którego znałem, był moim kolegą z seminarium. Wiedziałem, że został mianowany przez Konferencję Episkopatu Polski koordynatorem duszpasterstwa polskiego w Irlandii. Kiedy przyjechał w 2005 roku w listopadzie, zobaczył, że jest mnóstwo Polaków pracujących w Dublinie, potrzebujących kapłańskiej posługi. I ksiądz Jarosław zwrócił się z prośbą do księdza prymasa o jeszcze przynajmniej jednego kapłana. I tym drugim kapłanem, który przyjechał do Dublina, właśnie jestem ja.
Ojciec Święty na spotkaniu z księżmi w katedrze warszawskiej Jana Chrzciciela w jednym z wątków swojej konferencji do nas podkreślił konieczność obecności Kościoła polskiego w kwestiach emigrantów na Zachodzie. Nie myślałem, żeby to było do mnie osobiście odnoszone. Dopiero kilka tygodni później, podczas jednego z egzaminów, jeden z profesorów, który uczył mnie, właśnie powiedział, jest takich dwóch księży. W Dublinie z Warszawy i bardzo potrzebują pomocy. Jest tam wielu Polaków. Czy dołączyłbyś? Skojarzyłem sobie konferencję papieża, sytuację emigrantów. Myślałem sobie, Duch Święty działa. Trzeba ruszać. Jakieś nowe wyzwanie.
Jakie były oczekiwania i kościoła irlandzkiego, i wiernych, których księża spotkali?
No ja dojechałem akurat na czwartą niedzielę Adwentu, czyli czas, kiedy wiele osób chciało poprzez sakrament pokuty przygotować się do przeżycia świąt Bożego Narodzenia. I właściwie pierwsze chwile, które pamiętam mojego pobytu w Irlandii, to jest ogromny wysiłek pracy. Wiele godzin spędzonych w konfesjonale, wiele spraw wymagających natychmiastowego rozwiązania, spraw sakramentalnych, spraw formalnych związanych ze ślubem. Także kiedy tylko przyjechałem, czułem się natychmiast potrzebny. Widziałem ogrom pracy, ogrom zadań. Właściwie zaczynaliśmy od zera. Nasze duszpasterstwo to była mała walizka, bagaż podręczny, w którym znajdowało się wszystko. I początkowo duszpasterstwo polskie mieściło się na Halston Street u Ojców Kapucynów. Był to niewielki kościółek, ale był wypełniony po brzegi. I już wtedy arcybiskup Dublina Dermot Martin zapowiedział, że przekaże do dyspozycji duszpasterstwa polskiego kościół. I tak to się stało we wrześniu 2006 roku. Arcybiskup Dublina przekazał kościół świętego Audeona do dyspozycji naszej społeczności. I tam pojawiła się jakby nowa szansa, nowe możliwości. Mamy jakby całodobową dostęp do kościoła. No i myślę, że pierwszy moment to na pewno ogromne też i oczekiwania ze strony ludzi, którzy cieszyli się, że przyjechali polscy księża. Natomiast było pytanie jeszcze co do Irlandczyków. To myślę, że kto jak kto, ale właśnie Irlandczycy najdoskonalej może rozumieją, czym jest czas emigracji, ponieważ oni sami wyemigrowali, szczególnie do Stanów Zjednoczonych i doskonale to potrafią zrozumieć, choć w Ameryce przecież nie ma barier językowych, prawda, tutaj są. Potrafią zrozumieć, że właśnie społeczność polska, która żyje w Irlandii, potrzebuje też swojego kapłana i między innymi to jest też ogromna inicjatywa samego arcybiskupa Dublina, jego starania o to, aby przyjechali do Dublina polscy księża, którzy będą posługiwali Polakom tam przebywającym.
Czym się różni to duszpasterstwo? W czym jest podobne do tego, co w Polsce poznaliście?
Przede wszystkim jest to duszpasterstwo ludzi młodych. Emigracja polska w Irlandii w ogromnej większości to są ludzie bardzo młodzi, bądź w trakcie studiów, kiedy biorą dziekankę, kiedy próbują coś nowego w ich życiu osiągnąć, zobaczyć, doświadczyć. Bądź tuż po studiach, kiedy było im trudno rozpocząć tak zwany start zawodowy, start w pracy na godnych warunkach finansowych, społecznych, wyjechali na zachód szukać czegoś lepszego dla siebie. Ja nigdy nie zapomnę mojej pierwszej mszy świętej w pierwszym kościele, całkowicie wypełniony młodymi ludźmi kościół. To jest zupełnie inny, nawet zewnętrzny obraz kościoła. W Polsce jest wiele osób starszych, tak jakby one dominują w parafii, prawda? Tu jest odwrotnie, to są studenci, ludzie po studiach. dla mnie osobiście doświadczenie Kościoła na poziomie wiary. Nigdzie nie spotkałem do tej pory w mojej posłudze, w mojej pracy takiej polaryzacji postaw, jeśli chodzi o wiarę, o Kościół, o Pana Boga. Są tam ludzie, którzy często po wielu latach wracają do Kościoła. Samotność, presja tęsknoty, presja innej kultury wywołuje w człowieku bardzo głębokie, nieraz nieoczekiwane reakcje wewnętrzne. I radością dla mnie jest często witanie po latach w Kościele ludzi, którzy nie sądzili, że jeszcze kiedykolwiek ich ścieżki splotą się ścieżkami Ewangelii. Choć jest też i duży procent Polaków jednak wybierających życie bez wiary, na emigracji, jednak pójście za Duchem Świata. Jakieś nieraz sztuczne poczucie sukcesu, autospełnienia, niezależności, prawda? Większa niż w Polsce polaryzacja postaw. Albo jestem bardzo gorliwym człowiekiem na emigracji, szukającym Eucharystii każdego dnia, szukającym regularnego życia Bogiem, nawet świętości, albo odchodzę. To jest taki drugi rys. No i myślę, że też liczebność Polaków na mszach świętych jest zupełnie inna niż w Kościele Polskim. My w tej chwili w Kościele Polskim na HSC mamy już 5 mszy świętych. Na 3 z nich Kościół właściwie jest wypełniony po brzegi. Są takie mszy święte w roku, gdzie jest nawet do 2000 osób na jednej mszy świętej. To są proporcje zupełnie różne niż nieraz w kościołach polskich, szczególnie w mniejszych parafiach.
Wśród emigrantów są osoby, które zostawiają swojego współmałżonka w Polsce. Powodem tego jest rzeczywiście brak środków materialnych, jakieś trudności osobiste, jakieś może zadłużenia. Ale myślę, że to jest taki jeden z bardzo poważnych problemów wśród społeczności emigrantów. Mianowicie w momencie, kiedy jeden ze współmałżonków zostaje w Polsce, jest to ogromne zagrożenie, że to małżeństwo się rozpadnie lub przechodzi jakieś różnego rodzaju kryzysy. Tu ojciec zadał pytanie, jaki jest taki podstawowy problem. Owszem, to będzie decyzja tych małżonków, żeby żyć razem, ale również nasza troska o tych ludzi, kształtowanie głębi ich wiary, jak również kształtowanie głębi tego przyrzeczenia małżeńskiego, aby oni wytrwali w tym przyrzeczeniu, tym, co obiecali drugiemu człowiekowi. Bo myślę, że każdy, kto zna tę rzeczywistość emigrantów, zgodzi się z jednym, że takim podstawowym problemem czy zagrożeniem jest rozpad rodziny, rozpad małżeństw, które się rozstają. Temu towarzyszy tęsknota, znalezienie nowego środowiska, coś, co przekracza moje możliwości, prawda? I człowiek jakby rezygnuje z tego. To, co dla nas, myślę, że jest takim bardzo ważnym zadaniem, to pomoc w kształtowaniu trwałej rodziny, aby czas emigracji nie spowodował jakiegokolwiek zagrożenia w jedności małżeńskiej czy rodzinnej.
Czy właśnie tym troskom o budowanie człowieka towarzyszy jakiś szczególny program duszpasterski, propozycja w odniesieniu właśnie do osób, które może zatraciły trochę swoją tożsamość, problem budowania w ogóle tożsamości w tym świecie pluralistycznym?
Staramy się tak ustawić maszynerię duszpasterstwa, aby ona trafiała do 3 grup emigrantów. Osoby samotne, które pozostawiły jakąś część swojej rodziny w Polsce. Dalej ogromna ilość ludzi młodych, studentów, ludzi po studiach oraz rodziny. Jest już jakiś procent emigracji polskiej w Irlandii, która też zabiera do siebie rodziny na emigrację. Jest mieszkanie, są warunki życia, więc można do Irlandii też zaprosić swoich bliskich. Choć wciąż, myślę, liczba rodzin jest jeszcze niewielka, tak naprawdę jest jakiś procent wspólnego bycia na emigracji. I próbujemy trafić do tych jakby 3 płaszczyzn duszpasterskich. W jaki sposób? Pierwsza płaszczyzna to są grupy. Staramy się tworzyć, szukać ludzi do grup. I istnieją wśród nas bardzo różne ruchy. Istnieje grupa charyzmatyczna, dyskusyjna płaszczyzna bardziej, laboratorium wiary. Staramy się ludzi młodych przyciągać ich pytaniami, wątpliwościami, poszukiwanie sensu wiary, sensu bycia Kościoła dzisiaj w świecie, jak być dzisiaj chrześcijaninem w świecie. Istnieje grupa młodych małżeństw, która spotyka się wspólnie, tylko w tym ścisłym jakby kręgu małżeństw. Do osób, które mają trudności, szczególnie myślę do osób samotnych, kierujemy wezwanie przez grupy anonimowych alkoholików. Powstają też u nas przy Kościele takie grupy. I jest to problem emigrantów polskich, szczególnie samotnych robotników, około 40-50, gdzie jakby ich remedium na ich problemy to jest alkohol, prawda? To jest strategia życia czasami dla nich na emigracji, która nie ma sensu. Więc naszym wyjściem jest też próba takich grup. Ale obok działalności grup duszpasterskich staramy się również prowadzić działalność społeczną. To musi być też rys Kościoła na emigracji. Istnieje otwarte w ciągu tygodnia biuro duszpasterstwa, gdzie właściwie staramy się pomagać w różny sposób. Od kilku miesięcy widzimy też w Dublinie niestety problem bezdomnych Polaków, którzy wyjechali z Polski, nie mając perspektywy Irlandii i często lądują na bruku po prostu w Dublinie, nie znając języka. nie mając akomodacji, prawda, mieszkania, wizji pracy, często pukają do nas, bo widzieli Kościół w mediach, że jest Kościół polski, że tam można szukać pomocy. Próbujemy jakoś temu zaradzić. A istnieje też Centrum Nauki Języka Angielskiego przy Kościele. Jest w tej chwili kilka grup języka angielskiego dla Polaków. Uczą wolontariusze. Czy wreszcie od września istnieje też Szkoła Polska przy Kościele dla dzieci, szkoła podstawowa, w której bezpiecznie polscy rodzice mogą odnaleźć jakąś nić więzi między edukacją w Polsce a edukacją w Irlandii. I także staramy się jeszcze dwóch płaszczyzn, myślę, bardzo ważnych, być obecni jako księża dla Polaków w szpitalach i w więzieniach, gdzie no, ich sytuacja często psychiczna jest bardzo trudna, oraz mediach irlandzkich.
Chcielibyśmy w całym tutaj gronie, którym pracujemy na High Street, wytworzyć też taką jednocześnie atmosferę, że ten kościół to też jest miejsce otwarte dla wszystkich. I między innymi takim stylem jest to, że po każdej mszy świętej jest otwarta nasza kawiarenka duszpasterska. Do tej kawiarenki może przyjść każdy, napić się kawy, zjeść ciastko, wymienić informacje dotyczące pracy, jakichś problemów. Mamy też porady prawne, które też ktoś prowadzi wolontaryjnie. Próbujemy organizować różnego rodzaju wycieczki, poprzez które chcemy poznawać piękno Irlandii, ale to ma jeszcze jeden wymiar, że jednak jest to element integrujący nas jako Polaków żyjących na obczyźnie. To też myślę, że bardzo sprzyja temu poczuciu, że Kościół może być moim domem, miejscem, gdzie też mogę w bardzo różny sposób się odnaleźć. Mogę sam służyć poprzez dawanie tych wszystkich umiejętności, które są we mnie.
Jak długo będzie potrzebne polskie duszpasterstwo w Irlandii? Czy pojawi się fala powrotów do ojczyzny?
Oczywiście trudno jest prorokować, ale obserwując społeczne procesy, z całą pewnością Polacy w Irlandii znajdują się w nieco innej kulturze niż kultura polska. Kultura Wysp Brytyjskich, kultura Irlandii, no jednak nie jest nam bliska. Mentalność ludzi jest jednak daleka. Wjeżdżamy tam, gdzie właściwie korzenie kultury są zupełnie inne, więc myślę, że w ogromnej większości Polacy będą wracać. To zależne jest od dwóch rzeczy, myślę. Od tego, jak długo potrwa boom ekonomiczny w Irlandii i od tego, czy w Polsce znajdą się realne propozycje powrotu dla Polaków. Jestem głęboko przekonany osobiście, że gdyby rząd polski stworzył najprostsze punkty pośrednictwa pracy dla naszych robotników na emigracji, którzy wyjechali, bo muszą dziecko swoje wykształcić, bo muszą wyżywić swoją rodzinę, gdyby wiedzieli, że mogą wrócić na godnych warunkach do swojego kraju i tam pracować, to by natychmiast odessało z Irlandii potężną falę naszej emigracji. Niestety, myślę, że pozostanie bardzo cenna cząstka emigrantów na dłużej rodziny. Bo jeśli już małżonkowie decydują się na danie swojego dziecka do szkoły irlandzkiej, a w Irlandii jest powszechny obowiązek edukacji, jeśli już ktoś posyła swoje dziecko do szkoły irlandzkiej, to nie sądzę, żeby chciał potem w trakcie nauki w szkole podstawowej dziecku zmieniać grunt, zmieniać społeczność, zmieniać kolegów, koleżanki. Więc myślę, że rodziny pozostaną dłużej, być może nawet na zawsze. Ale pojedynczy imigranci czy ludzie młodzi, tęskniący za Polską, za przyjaciółmi, absolutnie wrócą, tylko stwórzmy im warunki w Polsce.
No ja mam nadzieję, że część Polaków wróci do Polski, no stąd też ja mam nadzieję, że też wrócę do Polski. Natomiast ten proces chyba powoli się zaczyna, że część osób wraca, szczególnie może bariera językowa, czy często może już wiele osób wspomina, że nie do końca jest to dla nich opłacalne. Niemniej jednak myślę, że akurat Kościół polski, który został ofiarowany do dyspozycji duszpasterstwa polskiego, on będzie jeszcze wiele, wiele lat, ponieważ owszem, znaczna część osób wróci do Polski, ale znaczna część, tak jak wspomniał ksiądz Jarosław, zostanie. Oprócz tego, że te rodziny wysłały do irlandzkich szkół swoje dzieci, takim bardzo poważnym argumentem jest to, że część z tych ludzi kupiła już w Irlandii domy. Są to domy kupione na kredyt, a więc na pewno to powoduje, że ci ludzie zostaną wiele, wiele lat jeszcze w Irlandii. Stąd myślę, że będzie nadal potrzeba polskiego kościoła.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia.
Rozmową ojca Stanisława Tasiemskiego z pracującymi w Irlandii księżmi Andrzejem Krzesińskim i Jarosławem Tomaszewskim kończymy nasze spotkanie.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.